Jarosław Rogoziński, jestem byłym mieszkańcem wsi Wola Grzymalina i może tytułem wstępu przedstawię taką ciekawostkę. Otóż historia zatoczyła koło, dlatego że w roku 1963 było u nas radio w naszej miejscowości, wtedy to było Radio Łódź. Redaktor Jerzy Urbankiewicz, świętej pamięci już teraz, przeprowadził taki piękny wywiad z ówczesnymi mieszkańcami Woli Grzymalinej i to nagranie tak się szczęśliwie składa, że jest dostępne w internecie. Także no, gdyby tutaj był lepszy zasięg, to moglibyśmy sobie tutaj nawet otworzyć, to trwa 15 minut. Bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo wartościowe wypowiedzi mieszkańców naszych, którzy już tam chyba nikt nie żyje, z tych, którzy wtedy się wypowiadali. Rok 63. Bo wtedy już było wiadomo, bodajże chyba w 1960 roku zostały tutaj odkryte potężne złoża węgla brunatnego. Przy czym szukali tu chyba gazu, a znaleźli węgiel, tak?
Szukali ropy.
No, czy ropy,
tak. To był taki tytuł w gazecie. Szukali ropy, a znaleźli węgiel.
No tak.
To pierwszy odwierb był na piasku.
Tak.
I to był rok 60 chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I w 63 roku już były tu poważne plany budowy kopalni. I akurat tak się no, nieszczęśliwie złożyło dla naszej miejscowości, że Wola Grzymalina znalazła się w samym centrum wkopu. Największe pokłady węgla to były pod naszymi domami, pod naszymi stodołami. I wtedy w 63 roku redaktor Jerzy Urbankiewicz z Radia Łódź przyjechał, przeprowadził wywiad i to jest dla nas taką bezcenną pamiątką.
Jakie były wasze pierwsze reakcje, myśli, odczucia wtedy, kiedy dowiedzieliście się, że tak naprawdę może wam grozić w związku z tym odkryciem?
No bo wiadomo, że nasza wieś ulegnie całkowitej likwidacji. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem. W momencie wysiedlania to ja miałem 15 lat, także może osoby starsze by tutaj się wypowiedziały bardziej o odczuciach. Ja wtedy kończyłem szkołę podstawową.
Cezary Marek Frukacz. Najpierw były wiercenia takie na szeroką skalę, które się przemieszczały w kierunku od wschodu w kierunku zachodnim. No i to bardzo zagęszczone były te wiercenia. No i cóż, no, początkowo no to nikt nie był tak zorientowany, jak to będzie wyglądało. No, wiercili po tych polach, jeździli tam, odszkodowania płacili rolnikom, no bo to zawsze zniszczyli tam te uprawy. Później no to już jak odkryli, no to ta odkrywka się zaczęła właśnie tu na terenie Piasków, miejscowości Piaski, no bo oni musieli wyprzedzić troszkę wcześniej, żeby, no to ile to kilometrów może być do tyłu? No ze 4-5 kilometrów.
Od waszej miejscowości z Piasków?
Tak, no. Ruszczyn był do tyłu jeszcze, no to ten Ruszczyn już jak jak zaczęli kopać, odkrywać, no to tą wioskę Ruszczyn już zasypali. Później następnie Piaski, no i aż się tutaj dokopali do węgla. No, a węgiel to się zaczynał tu, można powiedzieć, na terenie, jak zajmowała Wola Grzymalina. No i jak już się dokopali do węgla, no to już systematycznie odkrywka szła, no i kopanie węgla. Ta ziemia z odkrywki, no to właśnie na stronę wschodnią, przerzucali ją, tam gdzie ta Góra Kamieńsk, to są te zwały właśnie z tej pierwszej odkrywki. Drugie złoże później odkryli, to już niezależnie od tego złoża, no to powstało to drugie tam, bo to jeszcze przegradza to jedno złoże, od tego drugiego taki wysad solny przegradza. No i teraz jak dojeżdżają do tego, no, do tego wysadu solnego, no to początkowo to były zamiary, żeby tą sól też wydobywać. Ale to za duże zniszczenie byłoby na sprzętach, na maszynach tam.
I ten no wysad ominięto po prostu. Ten wysad.
No tak, no bo już teraz to już dochodzi do końca tutaj ta pierwsza odkrywka. Już po końcowi, no a tam to drugie złoże teraz jest kontynuum. No tutaj też jeszcze jest, tylko że tamten jest mniej kaloryczny troszkę ten węgiel, to jeszcze tamten troszkę tego domieszują.
Wracając do waszej miejscowości i tego momentu, kiedy faktycznie kopalnia odkrywka tak zbliżała się, była coraz bliżej, to jeszcze raz zapytam o te nastroje. Były jakieś obawy, jakiś strach? Jak wyglądała w ogóle komunikacja między wami a decydentami, którzy no ewentualnie mogliby wam coś zaproponować w zamian?
No Później to już się każdy pogodził, wiedział, że to już jest nieuniknione i że to już będzie. No to tylko kwestia później wyceny była, rzeczoznawcy tam, że wyceniali wartość ziemi, wartość gospodarstwa. No i odszkodowania były płacone. Oferowali mieszkania w Bełchatowie, bo to już wcześniej były pobudowane te mieszkania w trakcie. Proponowali te mieszkania, kto chciał, no to otrzymywał te mieszkania, a kto na własną rękę, no to w innych miejscowościach albo sobie zakupywali gospodarstwa jakieś tam na innym terenie.
Te pieniądze, które otrzymywaliście, one były równe temu, co traciliście?
To był taki okres, że właśnie ta straszna inflacja była, także to niektórzy to bardzo, bardzo stracili na tym. No bo jeżeli ktoś otrzymał te pieniądze i zaraz je zainwestował, wydał tam, czy kupił to gospodarstwo, no to jeszcze jakoś na tym wyszedł. Ale jak zdecydował się iść do bloków i no i tak te pieniążki tam ulokować w banku, no to wszystko poszło później, sama strata.
Grażyna Gamrot z domu Hejak.
To była taka sytuacja, że w pewnym momencie, ponieważ to wywłaszczenie trwało tak naprawdę przez bardzo wiele lat, ja to pamiętam, bo już byłam osobą taką dorastającą dziewczyną, częściowo już mieszkającą poza domem, bo wyszłam w 77 roku. Zaczęło się to gdzieś w początku lat 70., nawet wcześniej. Potem była już taka sytuacja, że tak naprawdę, przynajmniej pamiętam jak moich rodziców, wywłaszczano sukcesywnie. To gospodarstwo było coraz mniejsze, coraz mniej możliwości było uzyskać odpowiedni dochód. Poza tym była taka cały czas niepewność, co będzie dalej, jak to będzie wyglądało, czy otrzymamy, co z nami będzie, jeśli chodzi o mieszkanie, o inne rzeczy. Cały proces wywłaszczeniowy też był nie taki jednolity, że na przykład w Woli bardzo dużo gospodarstw miało nieuregulowany stan prawny. I to była istotną rzeczą, dlatego że praktycznie rzecz biorąc trzeba było zastosować tryb wywłaszczenia. Więc tak naprawdę to rolnicy niewiele mieli do powiedzenia, dlatego że wchodzili, przynosili decyzje i za takie pieniądze, jakie zostały ustalone w wywłaszczeniu, nie było negocjacji, tylko były po prostu ustalone ceny. I te ceny, tak jak tutaj Jarek pisał na blogu, były bardzo różne. Było to potraktowane jako teren wiejski, więc generalnie rzecz biorąc nikt nie zwracał uwagi na jakość zagospodarowań, budynków i innych rzeczy, tylko były jakieś tam stawki, które były standardowo zastosowane do każdego. Przykładowo moi rodzice, którzy mieli budynki w bardzo dobrym stanie, nie tylko budynki gospodarcze, ale również i garaże, i jakieś stodoły, jakieś tam letnie kuchnie takie dodatkowe, inne rzeczy. Wszystko było naprawdę w dobrym stanie, bo mam dokumentację, jeśli chodzi o zdjęcia. Gospodarstwo kilkunastohektarowe, to za wszystko kupili działkę w Sulmierzycach 10 arów, no 20 arów i pobudowali dom w stanie surowym. I inwestując od razu te pieniądze. To nie było tak, że oni zainwestowali. Wybrali te Sulmierzyce ze względu na to, że tam mieszkał mój brat, który tam się ożenił po prostu i tam zdecydowali, że tam będą budować.
Czyli trzeba było sporo dołożyć.
No oczywiście, że tak. Reszta pieniędzy, które to musieli już po prostu dołożyć z własnych oszczędności czy innych rzeczy. Za pieniądze, które dostali z gospodarstwa, to niewiele im starczyło. Tak jak mówię, działka 20 arów i dom w stanie surowym. I to wszystko. Natomiast wykończeniówka cała, no wiemy jak to wygląda. Natomiast myślę, że to też było taką przyczyną, taką psychologiczną, jeśli chodzi o mieszkańców. Dlatego, że jak ja pamiętam jak przyjeżdżałam do rodziców, wycięte lasy pod Wolą. Pamiętacie to co las dochodził do naszych domów. A potem już przyjeżdżałam i była taka pustynia taka, wycięty las, wycięty wszystko praktycznie. Ja pamiętam, jeździłam na obozy wędrowne i wiadomą rzeczą, że jak człowiek wędruje po Sudetach, Tatrach, podziwia piękne pejzaże, inne rzeczy, to wydaje mu się, że jest najpiękniej tam na świecie. I wracając do swojej miejscowości, wydawało mi się, że tutaj jest najpiękniej na świecie. Ja wiem, że sentymental jakiś tam, ale to nie był jeszcze taki wiek, gdzie człowiek z sentymentalnych przyczyn ocenia to, co widzi. To ja miałam wtedy, byłam w szkole średniej, więc to były jeszcze lata takie młodzieńcze, więc ja widziałam to, co było gdzieś i widziałam to, co było tutaj. I potem, jak przyjeżdżałam do rodziców, kiedy widziałam, że po prostu są te lasy wycięte, nie ma kościółka, nie ma cmentarza, nie ma wielu innych rzeczy, to myślę, że to był taki czynnik psychologiczny, gdzie tak naprawdę rolnicy już byli zmęczeni tym kilkuletnim, tak, albo nawet kilkunastoletnim, taką niepewnością, wyczekiwaniem, takim podjazdówką, taką na zasadzie tu wycięli, tam wycięli, tu zabrali, weszli na kawałek, gdzie wywłaszczyli.
Bo jakieś takie plany konkretniejsze, rozpisane na lata, nie było dostępnego?
Nie, rolnicy nie wiedzieli, co ich czeka,
w jakim czasie.
To było z dnia na dzień praktycznie.
Czy
zabiorą ten kawałek ziemi, czy tamten kawałek ziemi,
las. Wywłaszczali z tego, jak odkrywka zajmowała. Tak. Na przykład tu były łąki, żeśmy mieli, to były w pierwszej kolejności wywłaszczone te łąki. Później tak jak elektrownia jest, to rolnicy mieli swoje lasy. Lasy, no to te lasy też jak już zaczęły przeszkadzać na tej drodze odkrywki stałej, no to te lasy wywłaszczyli. No i później tak po kolei trochę tego, no i w końcu do budynków, jak doszło do gospodarstwa, no to gospodarstwo całe razem z budynkami, z tym, ale to trwało kilka lat.
Tak wracając do pani historii, bo pani mówi, że wracała co jakiś czas tutaj, rozumiem, że jako studentka.
Tak, jako studentka, a potem już jako mężatka, która wyszła za mąż i mieszkałam w Bełchatowie. Od 80 roku mieszkałam w Bełchatowie.
Czyli co pani przyjeżdżała, to kawałek miejscowość była mniejsza. Zabierali po kawałku pani krajobraz, pani dzieciństwo.
Tak, i to było, pamiętam już w 83-84 roku, no to już była tak, jak Zbyszek mówi, pustynia praktycznie rzecz biorąc.
No bo
wycięli nam las, wycięli dookoła. Ja do tej pory zamykam oczy i widzę obraz, który widziałam z okna własnego budynku. Pamiętam każdą ścieżkę, którą się biegło do kościółka czy gdzieś tam do lasu. Ja miałam swoje miejsca, gdzie biegałam na grzyby, czy jagody, czy inne rzeczy. To było...
Tego już nie było.
To były nasze wspólne spotkania. My mieszkaliśmy po sąsiedzku. To były zupełnie inne zwyczaje. Ja teraz, jak patrzę na dzieci sąsiedzkie, no my, ja nigdy, jeśli jakichś owoców nie było u mnie w sadzie, czy w ogrodzie, czy tam, czy czegoś, to ja szłam do sąsiadów, nie pytając ich na jabłka, czy na porzeczki. To było normalne.
I odwrotnie też.
No,
na czerwone
to było,
papierówki.
Tak, no, na czerwone papierówki chodziło się do Zbyszka, na żółte u nas. Jakieś śliwki czy gruchoty były u nas. I to było normalne, bo mieszkaliśmy Zbyszek, Heniek z drugiej strony, po sąsiedzku. I to było normalne, że jak na przykład porzeczki nie urodziły się u mnie, to urodziły się u Michalczyków. No to szliśmy, to były za płotem i my biegaliśmy. To nie było tak, że ktoś tam komuś pytał, zabraniał czy tam coś. Mama Zbyszka i Marka jak przygotowała jakieś, powiedzmy takie, bo moja mama pracowała zawodowo, nie zawsze jakieś takie trudniejsze dania, takie typu pyzje czy jakieś inne rzeczy, no to mnie wołała tam 400 metrów między domami, to krzyczała, Grażynka, chodź na obiad, czy tam coś. I to było takie normalne, to było coś takiego, co nigdzie więcej się, nigdzie więcej się nie powtarza. My żyliśmy wspólnie. To nie było tak, że... Tak jak wielka rodzina, bo tak naprawdę to wola była spokrewniona w jakimś tam zakresie, no bo przecież przez te setki lat, które tam mieszkaliśmy wspólnie, to byliśmy nie tylko zżyci emocjonalnie, ale spokrewnieni, może tam już w którymś pokoleniu, ale spokrewnieni no, całkiem blisko. I to było tak, że te rodziny się szanowały, współpracowały i tak dalej.
Tu żeśmy byli, tak jak my, to w pierwszej kolejności to wywłaszczenie, bo to budynki były z południa, na północ był usytuowane No ta droga, co na Bełchatów prowadziła, no to właśnie tutaj my w pierwszej kolejności byliśmy wywłaszczani, a jako wieś dopiero się ciągnęła z zachodu na wschód. No to tam już sukcesywnie tam. A tutaj to no w 1984 roku, no to już podchodzili pod... To już by było...
No to już było wysiedlenie.
Tak, wysiedlenie, wywłaszczenie, już opuszczone były, już gospodarstwa były opuszczone, już te budynki zostały już, no i to już koparka podchodziła pod same budynki, oni burzyli.
A zdarzało się tak, że na przykład teoretycznie jeszcze ktoś mógłby dalej gospodarzyć, ale w związku z tym, co się działo dookoła, to no, chciał uciec stamtąd jak najprędzej?
To już nie było możliwości, żeby tam ktoś mógł jeszcze zostać.
No mój tato miał akurat wtedy 50 lat, więc ani emerytury, praktycznie rzecz biorąc, nie miał jakiegokolwiek zabezpieczenia. Przyznano mu rentę, emeryturę rolniczą, bo na podstawie takich szczególnych przepisów uzyskał prawo do tej emerytury, ale generalnie rzecz biorąc ta emerytura nie była wypłacana, więc on został wywłaszczony i pozostał bez środków do życia, a pracował w gospodarstwie od 16 roku życia, bo musiał przerwać szkołę ze względu na to, że jego ojciec zmarł nagle. Mój tato chodził do technikum i przerwał tą szkołę. Musiał wrócić na gospodarstwo, bo był jedynym następcą, bo ciocia wyszła za mąż i wyjechała już z domu. Nie mieszkała. Mama została sama, więc wrócił na gospodarstwo. I przez całe życie pracował w tym gospodarstwie. I potem... musiał opuścić to gospodarstwo, wypłacili mu pieniądze takie, jak mówiłam, które nie... i musiał szukać pracy. Musiał podjąć tą pracę, przekwalifikować się i to był ogromny stres i trauma dla takich ludzi, dla wszystkich ludzi. Wszystkim zaproponowano mieszkanie w blokach, więc mieszkanie w blokach dla ludzi, którzy całe życie mieszkali, mieli własny dom i przestrzeń i nagle zamieszkanie w blokach, to była trauma dodatkowa w mieście. I dopiero mieszkając, bo to do tego też zmierzam, że ten krótki czas, kiedy podjęto ostateczną decyzję o wywłaszczeniu, bo tak jak mówię, przez lata wypłacano im jakieś drobne pieniądze, które nie wystarczały na to, żeby cokolwiek zainwestować, żeby kupić, czy tam cokolwiek zmienić miejsce zamieszkania. Dopiero w momencie, kiedy w ostatnim roku, praktycznie w 1983 roku, zdecydowano, że będą wywłaszczenia i tam w całości całe gospodarstwo i w jaki sposób będą te gospodarstwa, powiedzmy, wyceniane, więc nie było czasu na negocjacje, na dyskusje, na odwołania. Zresztą w ogóle to w tym czasie nie było takiej procedury. Tak, no zupełnie inna procedura jest teraz wywłaszczeniowa, inna procedura wywłaszczeniowa była w tamtych czasach. Ludzie zostali postawieni tak naprawdę pod ścianą. Albo wyjdą i przeniosą się do tych bloków. No przecież ile osób w tych blokach zamieszkawszy pogubiło się zupełnie.
Tracili zmysł.
Tak, wręcz. Tak. Wręcz normalnie były problemy, bo to była przeogromna trauma. No, w moim przypadku mój tato znalazł pracę, mama pracowała wielokrotnie, to znaczy wiele lat jeszcze wcześniej, więc to była taka sytuacja, że może było im łatwiej podjąć jakąś tam decyzję, jeśli chodzi o przemieszczenie się, nowe miejsce. Natomiast tak, to naprawdę... Było wielu ludziom, no przedsiębiorczość każdej osoby jest inna i też tutaj ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do określonych warunków życia przez dziesiątki lat, z pokolenia na pokolenie, nagle musieli stanąć przed nowym wyzwaniem. I mówi stare powiedzenie, stary drzew się nie przesadza. Niektórzy ludzie byli już w takim wieku, no, moi rodzice również. 50 lat to nie jest jeszcze taki wiek, który jest człowiek niesprawny do pracy i może prowadzić gospodarstwo rolne, ale nie jest to również taki wiek, kiedy zaczyna się życie od nowa. Generalnie rzecz biorąc, no, moi rodzice, mając jeszcze, siostra mieszkała z nimi, to dostali 60 metrów.
Tylko, że to nie były mieszkania na własność.
To nie były mieszkania własnościowe, czy tam jakiekolwiek. To były normalne lokale komunalne, zakładowe.
Znaczy wtedy jeszcze zakładowe.
Tak, wtedy jeszcze zakładowe. Takie na podobnych, były to mieszkania na podobnych warunkach, jak dostawali pracownicy kopalni i elektrowni.
Później po latach można sobie wykupić.
Ale to dopiero po latach i to po latach wielu dlatego że tak naprawdę możliwość wykupienia pojawiła się dopiero w latach 90. Tak, praktycznie rzecz biorąc, bo ja w 90 roku z mieszkań takich zakładowych przeprowadzałam się do domu własnego, to jeszcze wtedy nie miałam możliwości wykupienia tego mieszkania, tylko zdałam to mieszkanie za jakieś marne grosze, to znaczy tak naprawdę to musiałam dołożyć do tego, żeby oddać to mieszkanie i się z niego rozliczyć, żeby nie płacić czynszu. I to był rok 90, bo to był czas mojej przeprowadzki. Więc ci ludzie mieszkali tak naprawdę w cudzym lokum i poczucie ich własności przez lata ukształtowane, bo zawsze byli właścicielami. Przynajmniej to pokolenie, które tam gospodarzyło. Natomiast, bo nie było tam użytkowań, nie było różnych innych form własności, bo nawet jeśli nie mieli tytułu prawnego do nieruchomości, to mieli tytuł przez zasiedzenie z pokolenia na pokolenie. Najczęściej, no mój dziadek przykładowo też przeprowadził powiedzmy jak gdyby taką no, komasację rodzinną, że przejął gospodarstwo powiedzmy mojej babci, spłacając całe wszystkich rodzeństwo, rozliczając się, przekazując bądź kawałki gruntów i tak dalej, także my mieliśmy gospodarstwo, to nie były gospodarstwa nie wiem jak rozdrobnione, my mieliśmy kilka hektarów dobrej klasy ziemi w jednym kawałku, więc można było pracować ciągnikiem, pracować, mieliśmy wszystkie urządzenia, ciągnik, urządzenia rolnicze, wszystkie inne rzeczy. To nie było tak, że to była wieś, która tradycyjnie jeszcze tam tak czy inaczej przeszła biedę. Rodzice, przeprowadzając się do tego mieszkania, rozpoczęli tą budowę z bratem, bo tato powiedział, że nigdy nie będzie mieszkał w bloku, więc on traktował to jako tymczasową. Pracował, podjął pracę na Stomilu w straży przemysłowej i praktycznie rzecz biorąc, bo nawet współpracował z mężem Helenki, tak, ale to też znajdowali pracę dzięki powiedzmy też jakimś takim znajomym jednym czy innym. Wybudowali się ostatecznie i zamieszkali w Sulmierzycach. I tam po prostu no, mieszkali do śmierci taty, mama w tej chwili mieszka ze mną. Moi rodzice akurat mieli, była taka sytuacja, że moi rodzice jak gdyby w jakiś sposób byli przygotowani, bo mama pracowała zawodowo znacznie wcześniej. Tato znalazł pracę też i w jakiś sposób był jeszcze na tyle młody i brat tam ciągnęli razem z bratem tą budowę, żeby nie budować samemu, tylko osobno tylko. I tak jak mówię, my już byliśmy jako dzieci dorośli. Moja siostra chodziła jeszcze do liceum, potem skończyła liceum, poszła na studia i praktycznie rzecz biorąc no, pozostała tutaj już w Bełchatowie. Natomiast rodzice tam mieszkali razem z bratem i tam mieli kawałek działki. No, tato zajął się urządzaniem, gospodarowaniem, tą budową, wykańczaniem domu, jakimiś innymi rzeczami, więc nie nudził się, nie siedział w bloku i nie martwił się o to, co jutro przyniesie.
Ja nazywam się Helena Bęczkowska z domu Stępień. No prawie jestem tu najstarszą rodowitą Wolanką. I teraz tak, jeżeli tu pan chciałby widzieć, żeby nakreślić tą naszą Wolę Grzymaliną, to ja bym zaczęła od takiego sformułowania, że ta Wola Grzymalina miała 64 mieszkańców.
Domów,
a mieszkańców więcej, bo w każdym domu to było tak od 5 do 10, bo dużo dzieci było. Wola Grzymalina składała się z takich trzech jakby, to znaczy części. Główna część wieś Wola Grzymalina, następna część zwana szosa, i następna część zwana Kolonia Wola Grzymalina. Ja właśnie się wywodzę.
One jakoś były oddzielone od siebie?
Nie były, tylko że rozproszone i tak razem. Ja właśnie pochodzę z tej części Kolonii Wola Grzymalina. Tam było 15 domów i zabudowań. No, nie pamiętam ile tych ludzi mogło być w tych 15 zabudowaniach, ale oczywiście to była taka enklawa, jakbym powiedziała, że bardzo myśmy się wtedy wspierali też, ponieważ myśmy od tej głównej Woli Grzymaliny, od tej wsi, byliśmy 2 kilometry oddzieleni, to dość dużo. I teraz tak, w Woli Grzymalinej, za mojej pamięci, była szkoła podstawowa trzyklasowa. Natomiast więc my z Kolonii też do Woli chodzili. Reszta dzieci musiała chodzić do Łękińska, w Łękińsku wsi. Tam było 5 kilometrów już z tej naszej Kolonii było 5 kilometrów. Różne rzeczy się działy po drodze, a już moja siostra, 2 lata starsza ode mnie, już od pierwszej klasy chodziła do tej w sąsiedniej wsi Łękińska, do szkoły podstawowej. Jako takie małe dziecko wychodziła o godzinie 6 rano nieraz. I wychodziła po ciemku, przychodziła po ciemku. A była tak malutka, że jak wiatr wiał, to ona brała jeszcze kamień i szła do tej szkoły. Żeby ją wiatr nie porwał. Natomiast zimą się organizowali trochę sąsiedzi i saniami jeździli. Czyli po kolei tam zawozili nas, wyposażone te sanie były bardzo fajnie, bo w ciepłe cegły, w jakieś koce i zawozili nas do szkoły. Powiem wam tylko taki jeden śmieszny już wtedy, a dalej zacznę o Woli Grzymalinej i jak się to stało i kto tam w zasadzie jakie funkcje pełnił i co, ale takie ciekawostkę. Właśnie ja jako dziewczyna tam ileś letnia, 12 czy 13 szłam do tego Łękińska, do tej szkoły, że to było 5 kilometrów, zimą nie chciało mi się iść, to takie łyżwy były przykręcane do takich butów zwanych trepy. No nie? I ja te łyżwy przykręciłam, a żeby szybciej jechać, to jak jechał jakiś tam traktor czy coś, uczepiało się i jechało się. Ja z powrotem też tak chciałam jechać i uczepiłam się i kamień zawadziłam, więc ten trep mi odskoczył, cała podeszwa. Ja przyszłam, mróz był 20 stopni, boso do domu. No, tacy, ale byli my zahartowani. Teraz opowiem może, jak u nas, jacy ludzie byli, bo to jest bardzo ważne. My na tej Kolonii mieliśmy tartak. Tam był tartak na potrzeby wsi i okolicznych wiosek. Natomiast jeszcze na tej Kolonii dużo ludzi wypalało cegłę na swoje domy. Więc wypalanie cegły, na każdym polu była ta glina. Zresztą proszę Państwa, ta wypalanie cegły jest opisane dokładnie przeze mnie na blogu. Jeżeli byście Państwo chcieli skorzystać, można z tego skorzystać. Jak tą cegłę po kolei, ile to trzeba było trudu włożyć, żeby taka mała cegła postawić. Powstała taka mała cegła. Co tam któreś gospodarstwo, ale wyróżniało, bo dużo później przyjeżdżało po naszą cegłę z innych wsi. Bo nasza była bardzo dobra cegła, dobrej jakości cegła, więc dlatego przyjeżdżali do nas. Ja mogę tak pokrótce opowiedzieć tą recepturę, jeżeli by mnie zanudziła. Po prostu już się zimą zaczynało mężczyźni szli do lasu i te pinki od drzewa, pnie wykopywali i później wiosną przywozili na podwórko, rozrąbywali, czyli już zimą się zaczynała ta praca, no nie? Rozrąbywali i później suszyli, żeby to drzewo. Natomiast wiosną kopali tą glinę, były takie foremki, wkładali tą glinę w te foremki, formowali te cegły i układali jako surowiec, później się polewało wodą, później tą cegłę później układało się w takie, nie jeszcze w piec, nie jeszcze w koziołki, żeby wyschła, a jesienią stało się wypalanie tej cegły cały rok, czyli jesienią osoba, która to potrafiła zrobić, ustawiali taki piec i to musiała być osoba, która umiała postawić. Były takie 3 lufty robione.
To zależy, ile tych luftów.
Tak, i do tych luftów wkładano te drewno, co właśnie wysuszone, bo to była szczypa, taka paląca się szczypa. W takim piecu musiała być temperatura 800 stopni. Ta była wtedy przez 3 dni wypalano tą cegłę i później przez tydzień czasu musiał ten piec sam wygasnąć. Był zamurowywany i wygasł. I później jak rozebrano, to już była czerwona, piękna cegła. To było pokrótce.
Częściowo no to wypalali tą cegłę dla własnego użytku, no ale w większości no to na sprzedaż, żeby po prostu no, mieć za to jakieś pieniądze, bo tam z gospodarstwa nie wystarczało na utrzymanie.
Mój ojciec konkretnie wypalał cegłę i on sprzedawał tą cegłę.
Przy rozbiórce budynków później były odzyskiwane i nowe domy z tego powstawały.
Taka dobra sprawa. I teraz chcę jeszcze powiedzieć, jacy ludzie dalej byli we wsi, w Woli Grzymalinej. Mieliśmy kuźnię, mieliśmy kowala, który podkuwał konie, który robił kosy, klepał tam, różne rzeczy robił. Mieliśmy cieśle, który robił więźby dachowe i masaży było dużo. To była miejscowość sama wystarczająca.
Ciągniki, samoróbki nawet. Tak. Kilka osób, które się zajmowało produkcją ciągników, samoróbek. Takie kilka powstało.
A ponieważ myśmy mieli malutki sklepik w Woli Grzymalinej, tam był jedynie zapatrywaliśmy się w najpotrzebniejsze rzeczy, czyli nafta, bo były lampy. Nie było jeszcze prądu, więc musiała być nafta, musiały być szkła do lamp, musiały być takie, no i takie proste produkty tego. No i w tym sklepie kupowano jeszcze jajka na wymianę, że gospodyni przyniosła jajka, a dostawała coś, jakiś produkt za to. Natomiast jeżeli chciał ktoś już zaopatrzyć się w większe zakupy, to musiał jechać do Bełchatowa. Do Bełchatowa się jechało koniem i wozem i trzeba było, wtedy się zbierało i całe, czy tam jak na jakieś buty czy coś, to wszystko, to trzeba było jechać bardzo daleko. Także wieś była naprawdę samowystarczająca. Gospodynie były zaradne, robiły same płótna, zapaski robiły, chodniki robiły. W moim domu było klosno. Mieli właśnie gęsi, hodowali pióra, pierzawki były robione. Każda gospodyni umiała piec chleb. Każda gospodyni robiła masło, sery robiła. Także to była wieś naprawdę samowystarczająca. Teraz krótko powiem o tym jakimś krótkim wysiedleniu takim mojej rodziny. Już nie będę wchodzić tam w szczegóły i po prostu powiem o tej. Czyli samo to wysiedlenie było upodlające dla ludzi, ponieważ to się rozpoczęło dużo wcześniej i tak zabierali po kawałku ziemi, wyłączali nam, bo wodę oczywiście zabrali nam, studnie nam obsuszyli, więc wodociągi. Bardzo często nie były wpuszczana woda przez wodociągi, czyli nawet 2-3 dni krowy nie miały się czego napić, ludzie nie miały się czego napić, bo nie było wody, nie było się w czym. No umyć się poszedł tam do kanału, ale tutaj nie było możliwości się, a bardzo często byliśmy pozbawieni wody, no nie? I ludzie byli tacy umęczeni już tym, żeby jak wyglądali już nawet tego wysiedlenia, ponieważ uważam, że zrobili im tutaj przez to krzywdę. Powiem też taki krótkim wspomnienie, kiedy właśnie przez 3 dni w moim gospodarstwie, czyli u moich rodziców nie było wody, były wykopki. Więc no trzeba było te kartofelki pozbierać, trzeba było wykopać. Każdemu się już tak bardzo pić chciało. Nic nie było do picia. Siadłem mleko wypite, wszystko wypite, nic nie było do wypicia. A już na tym polu to my padali z nóg. Gorąco było i no i picie chciało. Więc mój brat pojechał do tego sklepu, myślał, że w tym sklepie coś kupi, to kupił nam powinie. No bo nic innego nie było, a my każdy dostał butelkę wina. No ale się napił trochę człowiek, no trudno, no takie były realia i już później właśnie od 80 roku do 84 to tak nas umęczyli przez to wysiedlanie, bo tak tu kawałek ziemi zabrali, tam kawałek ziemi zabrali, tu w końcu dopiero i tak. nie wiadomo było, czy jeszcze siać, czy nie siać, czy zostawić tą ziemię, czy nie zostawić. No tak ludzie różnie kombinowali. No akurat moi rodzice też no, poszli z bratem do takiego domku, przydział dostali na taki domek z kopalni, no resztę braci dostało mieszkania w bloku, ale ojciec nie mógł sobie tego miejsca znaleźć, ponieważ on zawsze rano wstał, to szedł w kółko pole obszedł, przyszedł, śniadanie na stole, zjadł śniadanie, a tam w tym Bełchatowie jeden ten, bo mieli jedno mieszkanko, domek to przydział z kopalni dostali, bo brat się zobowiązał, że zabierze, a pracował w kopalni, więc kopalnia przydzieliła im domek. W zamian za to, że się będzie opiekował rodzicami. Ale to było jedno mieszkanko, on się nie mógł z tym pogodzić. Sam domek to może nie był mniejszy, tylko działka.
Jeżeli ktoś chciał tam w kopalni podjąć pracę, to umożliwiali, kopalnia umożliwiała tam.
Tak, i w zasadzie no, dużo takich ludzi jak w wieku mojego ojca, moich rodziców, nie mogło się pogodzić z tą traumą i bardzo wcześnie umarli. Mój ojciec tęsknoty umarł za bolą, po prostu. Żył tylko króciutko tu w Bełchatowie, 5 lat. Przez tęsknoty za wolą Grzymaliną, ponieważ tu naprawdę, tak jak wspomniała Grażynka, były piękne pola, piękne lasy z grzybami, z jagodami, ze wszystkim i ludzie bardzo dobrze.
Życi
bardzo dobrze. I uważam, że chciałoby się taką wieś jeszcze zbudować, ale to się nie da.
Domyślam się, że w tych nowych miejscach, tam gdzie się przeprowadziliście, nie udało się zbudować choćby namiastki relacji podobnych do tych, które mieliście, które były w Woli Grzymalinej.
Trudno było. Trudno, bo to każdy, to znaczy, może tak powiem, ludzie obok, którzy tam mieszkiwali, to mieli albo wykształcenie, a nie umieli rozmawiać z tymi prostymi ludźmi. O.
To wywłaszczenie właśnie wiele osób w wieku tych roczników 20. z lat 20 do 30. To ci ludzie najbardziej zostali dotknięci tym wywłaszczeniem i oni najbardziej nie mogli się pogodzić. Wiele osób odeszło w szybkim czasie w tym. Ci ludzie z roczników 30 już jakoś sobie już jeszcze nie jeden się złapał do pracy, gdzieś do jakiegoś stróża, czy w ochronie.
Dzięki temu, że byli młodsi, mieli po prostu więcej sił i fizycznych, i psychicznych.
Ale ci ludzie, jak się wywłaszczali, mieli po lat 60 i więcej, to ci sobie nie poradzili.
I oni pracowali tylko w rolnictwie.
Tak? I oni tylko w rolnictwie pracowali, on tu wiedział, a przestawić się już nie potrafił. I tak, on myślał, że zawsze będzie ta jego wola, i to do końca nie docierało. Weźmy mojego dziadka.
No, że będzie taki scenariusz jak właśnie z pokoleniami ojców, dziadków, pradziadków i tak dalej.
Jak pod Piaskami znaleźli właśnie pierwszy otwór, był nas, znaleźli węgiel, później w Woli blisko węgiel, to dziadek mówi tak. A salera, panie, takie miał powiedzenie. Na zaraśli się wybudujemy. Bo tak, to była taka no, część tej naszej okolicy, która lokalną nazwę Zarasla. A co się okazało? Że to Zarasle pod elektrownię wcześniej wzięli tam właśnie, gdzie jest elektrownia, myśmy relacje powiem, jak ceny wtedy. Ile płaciło państwo za drzewo, które tam z lasu brali? 700 zł za metr sześcienny drewna.
To stare pieniądze były.
Tak. A na wolnym rynku ten sam metr chodził 1500-1700. No. Jaka była relacja? To jest, tu jest właśnie, jaka była relacja, jak traciło na wartości to wszystko. I później jeszcze inflacja dołożyła i ci ludzie niejedni bardzo stracili na tym. I to ci ludzie się nie odnaleźli, wielu ludzi się nie odnalazło i po prostu odeszli.
Nie było gdzie szukać pomocy, nie było żadnych organizacji czy jakiejś instytucji państwowej, która by wyciągała pomocną dłoń.
Nic, kompletnie nie było pomocy. Było wielu ludzi, którzy nie potrafili się znaleźć. Nie potrafili się znaleźć w ogóle.
I też starsze osoby, tak? Przeważnie?
Najgorsze były właśnie roczniki 20. Wracając jeszcze do tej naszej wsi. jak już było mówione, 64 domy były. Na tej całej wsi, ja wiem, z 5-6 domów było drewnianych, resztę były wszystko domy murowane.
Bo to były domy z czerwonej cegły, w większości prawie wszystkie budowane po wojnie, kryte pod patę przeważnie, także na tamte czasy to była bardzo ładna wioska.
Ciekawostka jeszcze, Wola Grzymalina, mieszkańcy z własnych środków i własnymi siłami wybudowali szkołę po prostu. I ta szkoła rozrasta się do tego stopnia, że na przykład ja ukończyłem podstawówkę na miejscu, nie chodziłem nigdzie do żadnej innej wsi. Tą szkołę własnymi siłami ludzie zwozili drzewo, pod koło Słoku, bo drzewo wycinali, zwozili drzewo na tartak, wszystko ludzie robili sami. Później tą szkołę zabrano, gdzieś pieniądze zostały wypłacone. Do gminy, nie wiadomo komu, zginęło. Było nasze, nie jest nasze, jak wiele rzeczy.
W szkole była duża sala, taka widowiskowo, świetlica taka, gdzie były organizowane i imprezy różne, i choinka, zabawy, kino przyjeżdżało, powiedzmy, całe takie życie towarzyskie kwitło. I to takie nie życie towarzyskie alkoholowe, tylko takie kulturalne. Tak było. Na przykład mój dziadek, jeszcze jak żył, był sołtysem i Stanisław Hejak, i on przez lata prowadził bibliotekę. To były lata 50.
Biblioteka gdzie miała siedzibę? To normalnie w Woli, tak była?
Najpierw w domu mojego dziadka, a potem była w szkole, jak została wybudowana szkoła.
A to była jakaś państwowa biblioteka, tak?
No tak, tak. To była taka biblioteka gminna, taka filia powiedzmy. Ale były nagromadzone różne zbiory, które potem były przeniesione. Na początku to było właśnie u sołtysa, ta biblioteka. Natomiast potem była...
Jedyny telefon, który był w Woli, to był właśnie u sołtysa.
Zabył. Ale generalnie rzecz biorąc, zwracam uwagę na to, że w tej sali, bo to była duża sala, były również takie spotkania rodzinne, bo przecież jak były wesela, czy jeszcze inne rzeczy, to tak naprawdę pół wsi było na tej imprezie.
I
to,
a choinki nie były?
No, a choinki, no ale były zabawy organizowane, takie choinkowe, były takie różne inne rzeczy. Ale to właśnie było wszystko organizowane w tej szkole. Bo oprócz szkoły, klas, były jeszcze, było przedszkole. Również,
a w tym samym budynku, tak?
W tym samym budynku, bo to był duży budynek.
Wcześniej był w prywatnym domu przedszkole.
Tak, wcześniej tak, ale potem jak zostało rozbudowane, to od podwórka było przedszkole. Ja tam pamiętam, bo ja chodziłam i brat chodził, więc pamiętam, jakie było przedszkole. I ja tak też jak mówię, i były całkiem godziwe mieszkania dla nauczycieli, którzy mieszkali, bo mieszkała tam rodzina nauczycielska, więc mieli kilkupokojowe mieszkanie i to było wszystko wybudowane tylko wyłącznie za pieniądze mieszkańców.
I ta sala.
Jeden dał drzewo, drugi dał cegłę, trzeci pracę swoją własną, wykończeniówkę, każdy coś potrafił. Jakieś tam było opodatkowanie na zasadzie takiej, że te rzeczy, które nie można było samemu wyprodukować, to się płacało jakieś tam pieniądze.
Na górki, na lodu było pełno, stawy zamarznięte, wesoło było. Latem żeśmy chodzili do lasu, na łąki. No, było tego, mimo że praca była, bo trzeba było rodzicom pomóc. Ale w ogóle jak było wolny czas, to żeśmy chodzili na staw do misiaka. Rybki, pełno było wody, bo kopali torf. Dawniej, chyba po wojnie, czy przed wojną.
Po wojnie jeszcze przeskopali,
że ja dobrze pamiętam to. I suszyli po prostu i były takie wykopane stawy, doły, jak to się mówi, i tam pełno było ryb różnych. Podrywki, nie było wędek, to podrywkami, żeśmy wchodzili w to, mącili, kurczę. Nawet w ręce.
Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mając lat naście, nie było żadnego klubu takiego młodzieżowego we wsi, nie było. Ale była droga od skrzyżowania we wsi do kościółka. Rosły piękne jesiony. I tam były zbiórki, klub pod jesionami był nazwany. Akordeon. Wesoło, z okolicznych wsi młodzież zjeżdżała, no taki był ściąg do tej Woli po prostu, bo tam się coś działo.
ale te lipki były ogrodzone żerdziami.
Tak.
I pieczę miał pan gajowy Misiak, ojciec z Teresą. Nieraz tak było, że siedzimy ciemno, wieczór, zabawa. A Misiak leci, spójrz, no nie miał fuzji, chyba miał jakieś te patyka czy coś, no i straszył. A my choda, uciekaliśmy wszyscy.
I jak tam ze 20 albo więcej młodych, i jak mu gdzieś 22 czy później, a tam śpiewi hi 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 ha ha ha, akordeon gra, no to przecież chciał człowiek spać, nie?
Albo,
no
albo robiliśmy takie jaja. Cmentarz był w lesie. W lesie, głucho, sowy, tamtego, a my idziemy na cmentarz. A ja jadę pierwszy rowerem i położyłem się między grobami z tym. Towarzystwo wchodzi, wchodzi na cmentarz, a ja wychodzę do nich, idę. Wszystko wyrywa, a mnie strach ogarnął i to samo za nim.
No to z cmentarzem jeszcze, to, bo w ogóle była drużyna harcerska w Woli też. I kiedyś tak podchody takie graliśmy. I ja z bratem, tatka właśnie już nie żyje, świętej pamięci Grzesiu.
Rocznik jeden.
Uciekaliśmy, do jednej klasy chodziliśmy. Myśmy się chowali, poszliśmy na cmentarz. A reszta nas szukała drużyny. Poszliśmy na cmentarz, przy dziadka mojego grobie, żeby się położyli, posnęliśmy. Wszyscy szukają nas, ciebie w tego. W końcu, chłopaki, wyjdźcie, darujemy wam, że wygraliście tego. A my śpimy, najpierw obudziliśmy, nie wiemy, o co chodzi. To kawa w nocy, już nie pamiętam, która godzina, gdzieś koło północy.
Pastwiska były takie, że były dołek i była trawa i oprócz tego były takie górki. I te górki już w pewnym momencie to były takie nie porośnięte trawą, tylko takie suche, takie. I te górki jak były wykorzystywane jako boisko, do gry w balanta, piłkę nożną i inne rzeczy. Więc czy ktoś miał krowy do pasienia, czy nie miał, to i tak się wszyscy spotykali na tych górkach i praktycznie rzecz biorąc wszyscy paśli tam te krowy, tak? Bo krowy były kołkowane, czy tam obok rdzenie wpędzone, a wszystkie dzieciaki po tych górkach biegały i wszystkie się bawiły. No pamiętam i gra w karty, i w noża, i jakieś tam w palanta. Przede wszystkim tak, najwięcej graliśmy w palanta. Natomiast wracając jeszcze do cmentarza, o którym tutaj wspomniał Tadziu, była taka sytuacja, to znaczy chciałam opowiedzieć, zwrócić uwagę na coś takiego, zwyczaj, który nie był nigdzie tak jak Woli. Cmentarz był jak gdyby w takim rozwidleniu, to znaczy tak, była jedna droga taka, taki dukt leśny, tutaj była droga na piaski, a tutaj była droga do wsi i tutaj to był cmentarz. I jak były Wszystkich Świętych, na cmentarzu wtedy samobójców nie chowano tak jak w tej chwili, tylko chowano pod murem. Cmentarz był ogrodzony, tak. Tak. Natomiast u nas za tych samobójców było palone ogromne ognisko. Zbierali mężczyźni z drzewo, bo to był, dookoła był las ogromny, zbierali drzewo i pod murem tego cmentarza, na tym rozwidleniu tych dróg, było palone ogromne ognisko, gdzie ludzie się spotykali, rozmawiali. To było ognisko palone za tych zmarłych, którzy byli pochowani, którym nie zapalono świeczki. Każdego roku było to palone i to z tym nie spotkałam się nigdzie, bo byłam przecież w różnych miejscach. Nigdzie nie było takiego zwyczaju jak u nas. Najczęściej chodziło się na cmentarz na kilka godzin. Mężczyźni rozmawiali, kobiety też tam, no na zasadzie takiego wyjścia, bo na cmentarzu jak gdyby nie prowadziło się takich rozmów towarzyskich, jakichś takich, no powiedzmy, luźnych rozmów, a tam już jak gdyby przy tym ognisku, tak. Był też zwyczaj, u nas już nie było parafii, ale był ten kościółek z XV wieku i on z XVI, tak. Ale generalnie rzecz biorąc, tam odbywały się nabożeństwa majowe i październikowe. I to też było takim miejscem spotkań też młodzieży i dzieciaków, bo ja pamiętam, że prowadzone przez jedną z mieszkanek, która mieszkała, mając już prawie 90 lat, biegała tam z kolonii. to jest jakieś 2 kilometry, miała klucze od kościółka, otwierała ten kościółek i śpiewaliśmy tam pieśni, tak jak przy tabliczkach. Odmawialiśmy różaniec, śpiewaliśmy pieśni, modliliśmy się wspólnie, a potem no, biegaliśmy albo do domu, albo tam gdzieś jeszcze dzieci pobiegały sobie, bo kościółek był też w lesie, na uboczu od wioski kawałek, więc to też była taka dodatkowa atrakcja. No,
dlaczego ten kościółek dlatego został w lesie? Bo przecież wieś Wola była w zupełnie innym miejscu kiedyś. I wieś się spaliła. Został właśnie kościółek, plebania, która się później spaliła. Część owczarni, gdzie kiedyś to by i budynków owczarza, gdzie później to było do nadleśnictwa należało i część karczmy, jak na ironię losu. I to wszystko zostało, a wieś została wybudowana w zupełnie innym miejscu. Dziedzic dał te działki, zamienię tam, a tu, gdzie była kiedyś Wola, był zasadzony las. I to później, dlatego ten cmentarz był zupełnie w lesie, a kościołek był na skraju lasu.
Ryszard Jędrzejczyk, jak tu kolega Heniu powiedział, Wola została spalona, ona była przesunięta akurat w tą stronę Dąbrowy, a plac, który był koło kościółka i nadleśnictwo się zostało, nas przesunęli, kto chciał się pobudować, około 1,5 kilometra w drugą stronę. Było to około 20 roku. Część Woli jeszcze przenieśli, tam jest 5 czy 6 domków między Łękińskiem a Wolicą. Musimy o tym też zaznaczyć, że nasza Wola istnieje jeszcze. Kolonia Wola. Nie została skreślona jako Wola, nie została skreślona z mapy.
To znaczy, ja chciałam tylko sam moment wywłaszczenia powiedzieć, jak to się odbyło. Zapakowali rodziców na traktor, wszystko, bo tam mieli już wcześniej kupione meble, dywany, tam wszystko zapakowali ich na traktor, bo za moment już stały koparki, czekały, że dom rozwala. I wyjeżdżając na tą główną drogę, ojciec zszedł z traktora, uklęknął i pocałował ziemię. I wtedy traktor ruszył, koparki od razu wjechały, dom przewróciły i koniec. Na ojca oczach to zrobili. Dlatego chciałam...
Ale to nie, to nie tylko na tym przykładzie, bo to tych przykładów było bardzo dużo. Podobnych sytuacji.
Ja mieszkam od 1984 roku w Bełchatowie. No tam założyłem rodzinę, tam się dzieci wychowały i mieszkam do dzisiejszego dnia. Ale wracając tutaj, czy nawet czy do Kleszczowa, czy tutaj do Łękińska, no bo przecież cmentarz, tam mamy rodzinę w Łękińsku, czy tutaj nawet na tej Dąbrowie jak jestem. Ja tu niedaleko pracowałem, to jak miałem czas wolny, to ja sobie tu do lasu wyszedłem pochodzić, po prostu same nogi tu niosły. Tu było inaczej, no, inny świat, inne powietrze, jak to się mówi, inaczej się oddycha. To zostanie, to już koniec, to nie ma tego, żeby to wytępiło. Nawet nawiasem mówiąc, swój hymn Wola Grzymalina mamy.
Ja w tej chwili mieszkam na wsi, ale do tej mojej Woli Grzymalinej to na kolanach i po błocie bym poszedł i takich głosów jest bardzo dużo.
Nasze słowa
w naszej
pierwsze.
Miejscowości.
I stąd to stowarzyszenie zaczęło.
Mam nowy dom, mieszkam na wsi, ale to nie jest to samo, co była Wola Grzymalina. To jest zupełnie co innego. Taki potężny sentyment w nas pozostał do tej naszej rodzinnej miejscowości, co zresztą świadczy o tym, jak ludzie się spotykają po tylu latach, po tylu dekadach, nie zapomnieli o sobie, spotykamy się, integrujemy się od nowa, no i jest fajnie. Bo tutaj padło określenie kolonia Wola Grzymalina, to jest określenie dwuznaczne, bo my żeśmy, część naszej Woli Grzymaliny to była kolonia Wola Grzymalina, która już obecnie nie istnieje, bo była wysiedlona, a do czasów obecnych zachowała się kolonia Wola Grzymalina, która jest w Łękińsku i ta nazwa chyba powstała prawdopodobnie w ten sposób, że w 1918 roku nasza wieś się spaliła w większości i niektórzy pobudowali tam od nowa swoje domy, ale to są dawne czasy. Także ta Wola Grzymalina, która istnieje do dzisiaj, to, no to jest zupełnie inna miejscowość.
A jak doszło do powstania waszego stowarzyszenia?
Zaczęło się w ten sposób, że to znaczy w samych początkach ja nie uczestniczyłem, bo spotkało się kilku mieszkańców, którzy zorganizowali wycieczkę na dożynki do Kleszczowa. Mówimy teraz o roku 2017 czy 2016.
Konkretnie myśmy się spotkali. Wtedy parę osób spotkało się i pojechaliśmy do tego kościółka. Tak, w 17 roku do kościółka do Białej. To była tam, pojechaliśmy na mszę, tam, żeby po prostu i później po tym spotkaniu w kościółku po prostu dostaliśmy z gminy Kleszczów talony na dożynki i poszliśmy na te dożynki. I po dożynkach spotkało się parę osób jeszcze, już po zakończeniu wycieczki po dożynkach i doszliśmy do wniosku, że trzeba, pierwsza wersja to była, żeby bloga założyć. I założyliśmy tego bloga. Od tego bloga się zaczęło. Głównym założycielem, jakbym powiedziała, już stowarzyszenia, to był pomysł pana Jarka Rogozińskiego.
Ale blog nie był moim pomysłem.
Nie, blog był mój i tej Zosi Dec.
Która mieszka na Śląsku.
Mieszka na Śląsku, a ma tego brata w Koninie.
Chętnie by uczestniczyła w tym spotkaniu, ale nie mogła przyjechać.
Wtedy żeśmy zaczęli i tak zaczęliśmy trochę pisać, ale nikt się nie chciał dołączyć do tego pisania, aż wreszcie kiedyś zobaczyliśmy na blogu właśnie pana...
Ktoś się odezwał.
No i wtedy były główne brawa i do dzisiaj ten blog istnieje. Tam jest bardzo dużo rzeczy opisanych i bardzo fajnych z Woli Grzymalinek. Także dalej to już pan Jarek zorganizował później spotkanie i tak się stało, że powstało stowarzyszenie. Niech opowie dalej, jak to pierwsze zebranie wyglądało.
A ja trafiłem na tego bloga w ten sposób, że byli u nas znajomi, którzy z Woli Grzymalinej, którzy mieszkają obecnie w Sulmierzycach, przyjechali, żeby nas odwiedzić i wtedy żeśmy rozmawiali tam o kółku rolniczym. No i oni sobie pojechali, a ja wszedłem w internet, może tam znajdę jakieś informacje o tym kółku rolniczym, może w internecie ktoś tam coś tam się zachowało. No i patrzę, a tu blog Wola Grzymalina. Mówię, kurczę, czy to jest ta sama Wola Grzymalina, czy inny? No ale chyba innej nie ma, nie? No i nawiązałem kontakt z osobami, które ten blog założyły, no i później żeśmy tak zaczęli sobie już wspólnie pisać do tej pory. Mamy tam chyba już grubo ponad 500 wpisów, także różne materiały archiwalne, bo nasza wioska wbrew pozorom ma bogatą historię, dlatego że przez to, że ten kościół był kościołem parafialnym, to dużo dokumentów jest dzięki temu. Przez to, że był dwór szlachecki, to mamy jakieś tam informacje o właścicielach tego dworu, to były rodziny, właścicielami Woli Grzymalinej były rodziny o nazwisku, to znaczy założycielem był Jan Grzyma-Awolski. Później mamy lukę informacyjną, a w XVIII wieku właścicielami była rodzina Kamockich, później Pstrokońskich, a ostatnimi właścicielami była rodzina potężnych finansistów warszawskich o nazwisku Kronenberg. To byli Polacy żydowskiego pochodzenia. Po wojnie, no to wiadomo jak było, zabierali majątki i wtedy powstało nadleśnictwo Wola Grzymalina. To było nadleśnictwo, które miało tutaj okoliczne nadleśnictwa podlegały, jeśli dobrze mówię. A obok naszej miejscowości była miejscowość o nazwie Modrzewiec. I tam też był dworek szlachecki. I z tego dworka szlacheckiego pochodzi rodzina o nazwisku Bożęcy. I z tego dworku wywodzi się postać taka no już chyba zapomniana, albo może nieodkryta, Konstanty Bożęcki, który w historii Polski, w historii świata zapisał się dosyć taką poważną kartą, bo brał udział w powstaniu wielkopolskim, z tym, że nie mówimy tu o tym powstaniu 1920 roku, tylko 1846 roku. Później musiał emigrować, trafił do Turcji i tam zrobił karierę wojskową, doszedł do stopnia generała. I oprócz tego jeszcze ma zasługi publicystyczne, prowadził po prostu, pisał książki, pisał artykuły. Także to było bardzo, bardzo ta jego działalność doceniona przez pierwszego prezydenta Turcji Ataturka. W 1993 roku była napisana biografia o tym generale Konstantym Bożęckim przez Jerzego Łądkę, wybitnego znawcę państwa tureckiego. I my żeśmy nasze stowarzyszenie wraz z gminą Kleszczów wspólnie żeśmy doprowadzili do tego, żeśmy nawiązali kontakt z panem Jerzym Łądką i doprowadziliśmy do powstania nowego wydania tej książki. uzupełnionego o informacje, które w międzyczasie się pojawiły. Także no, działamy, robimy coś na rzecz tej gminy Kleszczów, żeby tą historię jakoś upowszechniać i integrować się, spotykać się.
No właśnie, o spotkania chciałem zapytać. Jak często, jakie to spotkania?
No kilka razy w roku się spotykamy. Jakieś tam wycieczki były organizowane, przeważnie do naszego kościoła tam w Białej. Raz mieliśmy wycieczkę do Warszawy, do Białej. Biała to jest miejscowość, Biała Pańczańska to jest ta miejscowość, w której jest ten nasz kościółek drewniany. O, kiedyś żeśmy objeżdżali nasze kapliczki, które były przeniesione w inne miejsce. Kapliczki z naszej miejscowości. Nie wszystkie udało się odszukać, no ale niektóre się udało. No i czasami spotykamy się tak po prostu spontanicznie. Gdzieś tam w plenerze, tu nad Widawką. To zrówko nie każdemu dopisuje. Dzisiaj byłoby nas więcej, gdyby nie to, że no, nie każdy mógł przyjechać, bo to już jest wiek i już zdrowie, nie to. Pracujemy nad książką o Woli Grzymalinej. I mamy w Warszawie człowieka, który w zasadzie nie był mieszkańcem Woli Grzymalinej, ale jego ojciec pochodzi z Woli, a on w zasadzie na każde wakacje przyjeżdżał i bardzo mile wspomina te swoje wakacje tutaj spędzone i współpracujemy z nim po to, aby ta książka powstała. Już żeśmy złożyli pismo do gminy Kleszczów, żeby nas wsparli finansowo. Ten poprzedni projekt udało się zrealizować z tą książką o tym generale, także jesteśmy dobrej myśli, może i tu Biblioteka Kleszczowska nas wspomoże. W naszej wiosce był cmentarz, tak jak tutaj wcześniej już było wspomniane, no i jak kopalnia nadchodziła, no to ten cmentarz znalazł się w rejonie działalności kopalni, no i musiał być przeniesiony. Także te szczątki, które były naszych przodków tutaj, ci, którzy byli tu pochowani, to musieli być przeniesieni na cmentarz do Łękińska. No i były tam takie groby, które sprzed 100 lat, sprzed 200, jacyś tam pradziadkowie, które no już nawet nie było wiadomo, kto w tych grobach spoczywa. To te szczątki, które były w takich grobach, których nie można było zidentyfikować, były przeniesione do zbiorowej mogiły. I to jest w tej chwili, to jest taki duży grób zalany płytą betonową, no ale no nie wygląda to zbyt okazale i naszym celem jest to, żeby w tym miejscu wybudować jakiś pomnik. Taki jest nasz zamysł, już żeśmy poczynili tutaj, już walczymy o to 3 lata, no ale ostatnio pojawiła się iskra nadziei, że może coś z tego będzie, próbujemy pozyskać przy udziale gminy Kleszczów fundusze marszałkowskie.
Jaka to ma być forma tego pomnika? Już jest jakiś pomysł konkretny, tak, na to?
A jechaliście tu państwo od Kaliska może?
Przejeżdżaliśmy przez Kalisko, tak.
Tam jest przy lesie taki pomnik, to na wzór tego pomnika chcemy pobudować. O, no właśnie, no. Po prawej, tak, od Kaliska po prawej. To na wzór tego pomnika chcieliśmy pobudować taki właśnie podobny. Tam odpowiedni napis będzie na tej płycie i chodnik, żeby tam można było dojść wygodniej i bezpiecznie. I czekamy cały czas na informacje. Lada chwila powinna pojawić się informacja, czy to będzie rozpatrzone pozytywnie, czy nie.
Piękna nasza Wola cała, wciąż przykładem innym świeci, bo we Woli stara wiara, a gdzie indziej same śmieci. Główki nosi wdzięcznie, nóżki wyrzucim do pasa, że aż cała ziemia jęknie. Taka ci już Wola nasza, gdy idziemy na zabawę, to u nas jest mina taka, a dziewczęta o tym marzą, byle z Woli mieć chłopaka. Główki nosi wdzięcznie, nóżki wyrzucim do pasa, że aż cała ziemia jęknie. Taka ci już Wola nasza.